W Radiu RMF 24 czas na głos eksperta w temacie DeepSeek. No, chodzi o chiński tak zwany LLM, czyli duży model językowy, który może być porównany pod względem parametrów do najnowszej wersji ChatGPT. Dziś agencja Reutera podała, że DeepSeek oparty o wersję V3 stał się najpopularniejszą aplikacją w Apple App Store, choć sam model został zaprezentowany 26 grudnia ubiegłego roku. No i porozmawiamy teraz z naszym gościem, którym jest profesor Aleksandra Przegalińska, prorektorka do spraw innowacji Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertka i badaczka zajmująca się sztuczną inteligencją. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy. Pani profesor, Reuters stwierdził, że informacja o DeepSeeku, tu cytat, zachwiała wiarą inwestorów w ogromne zapotrzebowanie sektora AI na zaawansowane technologicznie chipy. Przypomnijmy, twórca modelu twierdzi, że wydał na to ponad 5,5 miliona dolarów. Co jest rewolucyjnego w DeepSeeku?
No rzeczywiście przyznam, że to jest ciekawa sprawa, ponieważ my o modelu DeepSeek wiemy już od ponad miesiąca, ale zdaje się, że dopiero teraz informacje o nim zaczęły tak mocno rezonować, a to jest chyba efekt no właśnie tych wszystkich informacji płynących z USA o wielkich inwestycjach w sztuczną inteligencję, o tym jak strasznie dużo chipów potrzeba, jak potężna musi być infrastruktura, która by wspierała dalszy rozwój sztucznej inteligencji. Tutaj przypomnę może na inauguracji, czy też tuż po niej, usłyszeliśmy od administracji Donalda Trumpa, ale też od przedstawicieli takich firm jak Oracle czy OpenAI, że oni będą teraz przeznaczać środki w wysokości 500 miliardów na budowanie data centers w USA, co miało właśnie stanowić podstawę tego wielkiego rozwoju AI, a z drugiej strony pojawiają się Chińczycy. Zdaje się tutaj, że ten twórca Liang Wenfeng właśnie powiedział, że on jest w stanie to samo zrobić dużo, dużo taniej. I myślę, że właśnie dlatego teraz o DeepSeeku słyszymy tak bardzo dużo, że no, jeśli to, co on twierdzi, jest prawdą, że on, prawda, wziął tam 10 tysięcy chipów NVIDIA, zresztą nie najwyższej klasy, i z tego stworzył open source'owy model, który radzi sobie w konwersacjach z człowiekiem tak samo dobrze, jak najlepszy dzisiaj model, czyli chat OpenAI, no to pytanie o to, czy warto robić tak wielkie inwestycje, jest bardzo zasadne.
No właśnie, ja się zastanawiam, co to oznacza dla Polski, no bo usłyszeliśmy kilka tygodni temu, czy dwa tygodnie temu o tym, że są pewne limity narzucane przez Amerykanów względem również Polski. I zastanawiam się, jakie to ma przełożenie, ta informacja o DeepSeeku, o tym, ile to kosztowało. Bo okazuje się, że można to robić taniej zdecydowanie niż Amerykanie.
Ja muszę powiedzieć, że ja oczywiście zachowuję pewną podejrzliwość, to znaczy zastanawiam się, na ile to jest prawda. Oczywiście nikt z nas tego nie zweryfikował, czy rzeczywiście tak tanio da się sztuczną inteligencję budować. Jeśli to jest prawdą, no to jakieś zmartwienia dotyczące infrastruktury rzeczywiście nie muszą być tak poważne. Natomiast no, umówmy się, trwa wielki geopolityczny wyścig między Amerykanami a Chińczykami. Chińczycy bardzo długo nic nie robili takiego spektakularnego w tym obszarze właśnie LLM-ów czy tej generatywnej sztucznej inteligencji. Owszem, pojawiali się, tworzyli generatory obrazów, generatory wideo nawet, ale jeśli chodzi o te LLM-y, czyli modele, które przetwarzają słowo albo tekst, tak jak ChatGPT, to byli bardzo długo cicho i sporo osób mówiło, no to jest kwestia inżynierii społecznej, po prostu taki model, który mówi wszystko i o wszystkim, to nie do końca pasuje do tamtego społeczeństwa. No teraz wydaje się, że sytuacja jest nieco inna, to znaczy, że oni w ciszę pracowali nad takimi rozwiązaniami i teraz postanowili właśnie ogłosić je w czasie, kiedy administracja Trumpa też strasznie dużo mówi o sztucznej inteligencji, jest blisko z Elonem Muskiem i tak dalej. Więc to jest jakaś geopolityczna rozgrywka. Czy to jest prawda, że ten model jest tak tanio wytworzony? No nie wiemy tego tak naprawdę.
Niezależnie od tego, czy to jest prawda, to jakby ta informacja chyba w naturalny sposób musi wymusić jakieś zmiany w inwestowaniu w sztuczną inteligencję.
No z całą pewnością tak. Zresztą ja muszę powiedzieć, że wczoraj nawet miałam w swoich social mediach dyskusję z wieloma ekspertami o tym, czy rzeczywiście tak faktycznie ten fakt, że my zostaliśmy tam wrzuceni do tej kategorii drugiej, jeśli chodzi o dostarczanie chipów przez Amerykę, czy to jest aż taki problem dla nas, czy jesteśmy w stanie, powiedzmy, obejść go, dlatego że te nasze potrzeby wcale nie są tak duże i nie potrzebujemy tak wiele. To znaczy ja ogólnie nie uważam, że bycie sklasyfikowanym jako kraj drugiej kategorii w obszarze obszarze chipów czy technologii jest jakąś dobrą wiadomością. Uważam, że takich limitów być nie powinno. Natomiast faktycznie myślę, że to pytanie o infrastrukturę wybrzmiewa na nowo. To znaczy wszyscy się skupiali na algorytmach i na danych do tej pory, a teraz no, okazuje się, że tak naprawdę ten trzeci komponent, czyli infrastruktura, jest najważniejszy. No i Amerykanie zamykali rok ubiegły, mówiąc o tym, że oni tę infrastrukturę mają, mają pełen dostęp do tej infrastruktury i mogą go ograniczać innym i dzięki temu utrzymywać tą swoją taką supremację po prostu technologiczną. A tutaj Chińczycy mówią, my się tych ograniczeń nie boimy, dlatego że jesteśmy w stanie wszystko zrobić taniej i pokażę wam jak, prawda? Cała reszta świata z tych naszych open source'owych, otwartych rozwiązań też może korzystać, więc to jest, no ja to czytam jako takie podjęcie rękawicy i też pokazanie na przykład trochę Europie, że można inaczej, że to być może uzależnienie od USA nie musi być tak ścisłe. No, Europa ma prawo być przerażona, bo Europa akurat w tym wyścigu no, ledwo zamyka ten peleton, powiem szczerze. Amerykanie budują poważne modele, oczywiście wielkimi środkami, ale budują je i one są efektywne. Chińczycy, jak się okazuje, mają własny pomysł, a Europa, no cóż, europejskie firmy małe i średnie mogą korzystać teraz z open source'owych, otwartych rozwiązań i amerykańskich, bo takie są, i chińskich, no a nie dorobiliśmy się własnych, więc jesteśmy tu w kłopocie.
Pani profesor, zastanawiam się, ponieważ no skoro DeepSeek podbija amerykański rynek również, to pytanie, czy będzie jakaś odpowiedź rychła na tą sytuację? No bo...
Może być odpowiedź, dlatego że jakby Donald Trump ma tutaj takie bardzo, bym powiedziała, protekcjonistyczne zapędy, a pamiętajmy, że no, wśród modeli amerykańskich mamy co najmniej dwa typy. Jedne to są takie modele komercyjne, zamknięte, jak ChatGPT z własnym całym środowiskiem, agentów, operatorów, to już jest ekosystem cały technologiczny, czy powiedzmy Anthropic, tak samo tutaj rozwiązanie nazywa się Claude, to jest podobne podejście, czyli takie w pełni komercyjne, z całym ekosystemem, takim pod biznes, pod organizację, ale jest też ta druga ścieżka i to są właśnie modele otwarte. Wśród nich jest chociażby Llama, to jest model open source'owy Facebooka, czyli Mety i dla na przykład takiego modelu Llama, to ten DeepSeek jest bardzo poważnym w tym momencie konkurentem, więc ja się spodziewam, że zostaną tam nałożone jakieś ograniczenia. Spójrzmy, co się dzieje chociażby z TikTokiem, cała ta awantura, to teraz mamy nowy element takiej awantury, prawda? Chińskie technologie w USA. Co z tym dalej będzie? Więc ja bym nawet się nie dziwiła, gdyby się okazało, że zastosowanie DeepSeeka będzie jakoś tam w Stanach ograniczane z uwagi na przepływ danych przez ten model, jakieś kwestie związane z poczuciem zagrożenia, prawda? Tematy cyberbezpieczeństwa. W Europie tak nie musi być, ale Ameryka myślę, że tutaj podejmie działania, tak się spodziewam.
Zapewne. Będziemy oczywiście się przeglądać tej rywalizacji, bardzo ciekawie się zapowiadam. Naszym gościem była profesor Aleksandra Przegalińska, prorektorka do spraw innowacji Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertka i badaczka zajmująca się sztuczną inteligencją. Bardzo pani dziękujemy za rozmowę.
Ja również.